Kochani, dawno nie miałem kazania, więc nie wiem jak wy, ściągam sobie zegarek, no bo półtorej godziny będziemy teraz. No muszę nadrobić zaległości. Nie bójcie się, ale przez kilka następnych niedziel czeka nas nie lada wyzwanie, czyli Księga Objawienia Świętego Jana. Nie będziemy jednak studiować kursorycznie rozdział po rozdziale. Będę chciał poświęcić kilka kazań wybranym fragmentom Księgi Objawienia. Niezależnie od tego, co mówi pastor Turkanik, jest to mimo wszystko najtrudniejsza chyba do zrozumienia księga w Biblii. I taką moją modlitwą jest, żeby te kazania były zachętą, taką motywacją do zgłębiania tej niesamowitej pod względem treści i symboliki księgi, żebyśmy czytając mogli doświadczać tak bardzo namacalnie życzenia, które Jan zawarł, pisząc w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu: błogosławiony ten, co czyta, i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa, jeśli zapamiętają jego treść, bo bliski jest czas, kiedy się to wszystko spełni. Jeśli zapamiętają jego treść, ja myślę, to nie jest tylko w kontekście zapamiętywania, ale też życia treścią. Ci z nas, według Jana, ale myślę bezpośrednio życzenia naszego Pana, abyśmy byli błogosławieni. Dzisiaj rozpoczniemy od rozdziału czwartego. A więc proszę, byście otworzyli Księga Objawienia Jana, rozdział czwarty, i będę chciał czytać pierwszych 11 wierszy. Strona 1336. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwały i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie, i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków, i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Drogi Panie, dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam swoje słowo, i prosimy Cię, abyś Ty sam do nas przemawiał, abyś nas poruszał, byś tak naprawdę wskazywał na to, co chcesz nam objawiać, ale też, Panie, byś pokazywał, w którym punkcie swojego życia każdy z nas się znajduje. Prosimy, byś nas oczyszczał teraz. Na Tobie się chcemy skoncentrować. Amen. Co jeden wiersz, to trudniej. Macie też takie przeświadczenie? Najlepiej byłoby odłożyć Biblię, no i traktować, że tej księgi w Biblii nie ma. Kochani, aby lepiej zrozumieć kontekst czwartego rozdziału, musimy wspomnieć o tym, co Jan tak naprawdę pisał we wcześniejszych rozdziałach. W rozdziale pierwszym apostoł dzieli się wizją uwielbionego Pana Jezusa. Gdybyśmy popatrzyli, zachęcam, byście śledzili tekst w Biblii. To wszystko, o czym pisze Jan, było osobistym, bardzo mocnym jego przeżyciem. I to przeżycie przedstawia w następujący sposób. Jest to wiersz 10, potem 12, 13 i 17 tego pierwszego rozdziału, gdzie Jan pisze: w dzień pański popadłem w zachwycenie, usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, i obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. I to wszystko, co Jan widział, to, co słyszał, nie mógł zatrzymać dla siebie. To było niemożliwe. Znaczy, być może Jan chciał to zatrzymać dla siebie, ale Pan Jezus powiedział: nie zatrzymuj tego dla siebie, napisz więc to, co widziałeś. To jest w wierszu 19. O tym, jeżeli pamiętacie, mówiłem kilka miesięcy temu przed świętami Bożego Narodzenia. Tych z was, którzy nie byliście wtedy z nami, bądź tych, którzy chcecie sobie przypomnieć to kazanie, gdy idzie o pierwszy rozdział, zachęcam do odwiedzenia naszego archiwum. Tam znajduje się na stronie parafialnej możliwość odsłuchania. To tylko tyle, gdy chodzi o taką małą reklamę, ale nie będę tego powtarzał. To tam jest. W rozdziałach 2 i 3 Pan Jezus przekazał apostołowi słowo, jakie przygotował i skierował do swego Kościoła. I w słowie tym uwielbiony Zbawiciel opisuje stan, w jakim jego Kościół się znajduje. I ten przekaz do Kościoła stanowią listy do 7 zborów. Mamy list do zborów w Efezie, Smyrnie, Pergamie bądź Pergamonie, do Tiatyry, Sardes, Filadelfii, Laodycei. I Jan opisuje w tych listach rzeczywistość, a więc to, co ma miejsce. Zresztą tak zalecił mu Zbawiciel. Druga część wiersza 19. Napisz, co jest. W pierwszej części napisz, co widziałeś, napisz, co jest teraz. I jeżeli jesteście ciekawi, to już też jest kilka lat temu, jeżeli pamiętacie, był cykl kazań na temat listów do zborów. I zachęcam do tego, abyście to mogli również odsłuchać. I teraz mamy do czynienia z częścią 3 objawienia, którą stanowi bardzo długi fragment od rozdziału 4 aż do końca, do rozdziału 22. I ten trzeci fragment stanowią wizje, które miał Jan. Spotykamy między innymi się z wizjami Bożego Tronu. Jeżeli czytalibyśmy od 4 rozdziału do 22, zorientujemy się, że wizja Bożego Tronu przewija się przez każdy rozdział, ten kolejny. Nie dziwmy się, Jan na własne oczy widzi, komunikuje, więc jest to chyba żadne zaskoczenie, jeżeli w każdym rozdziale odwołuje się do tronu, który ma przed oczyma. Dalej, Jan między innymi ma wizję Baranka Bożego, to jest rozdział 5, później wizję 1000-letniego królestwa. I wszystkie te wizje zawierają wydarzenia czasów ostatecznych, czyli to, co w 19 wierszu 1 rozdziału, w końcowej części tego wersetu, w myśl słów Pana Jezusa, Jan miał zapisać jako rzeczy, które staną się potem. Zapisz to, co widziałeś, zapisz to, co jest teraz, i zapisz to, co będzie potem. I teraz właśnie, począwszy od pierwszego wiersza naszego tekstu, rozdział 4, jesteśmy świadkami tego, co stanie się potem. Moglibyśmy powiedzieć, co już się zaczyna dziać. Kulminacyjny punkt będzie w przyszłości. Biblia Warszawska, pierwszy werset tego 4 rozdziału, przeczytam później też i według Słowa Życia. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, pokażę ci, co się ma stać potem. Słowo Życia. Potem spojrzałem, zobaczyłem otwarte drzwi niebios, a ten sam głos, niby potężny dźwięk trąby, jaki słyszałem uprzednio, przemówił do mnie: wejdź tu, a pokażę ci, co ma się wydarzyć w przyszłości. Wiecie, w różny sposób bibliści starają się tłumaczyć znaczenie tego wersetu, szczególnie gdy chodzi o jego początek. Jedni uważają, że Jan, będąc na ziemi, miał wizję otwartych drzwi w niebie, że przebywając fizycznie na wyspie Patmos, bo Księga Objawienia powstaje na wyspie Patmos, kiedy Jan jest zesłany, jest prześladowany dekretem cesarza, a więc ma tę wizję, jest na wyspie Patmos, ale niektórzy uważają, że będąc fizycznie na wyspie Patmos, odbył podróż, będąc przeniesionym w duchu. Czy coś takiego jest możliwe? Okazuje się, że z czymś podobnym mamy już w Biblii do czynienia. W Starym Testamencie na przykład stało się to udziałem proroka Ezechiela, gdzie Ezechiel w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu pisze: w 30 roku, w 4 miesiącu, 5 dnia tego miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boga. Moglibyśmy powiedzieć pewna część, która jest bardzo, bardzo podobna z tym, co pisze Jan. Jan też pisze o drzwiach, potem będę mówił. Otwarte drzwi. Jan więc pisze coś, czego również doświadczył Ezechiel. W Nowym Testamencie podobne doświadczenie było udziałem apostoła Pawła. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, 2 wierszu Paweł pisze: 14 lat temu znalazłem się w niebie. Nie pytajcie, czy było tam moje ciało, czy tylko duch, gdyż tego nie wiem. Jedynie Bóg mógłby wam to powiedzieć. A więc pierwsza interpretacja jest taka. Jan fizycznie jest na wyspie Patmos, w duchu jest uniesiony i widzi to wszystko i to pisze. Są bibliści, którzy twierdzą, że mamy do czynienia tutaj z czymś większym. Że Jan fizycznie został uniesiony do nieba. Nie chodzi o to, że teraz będziemy zastanawiać się nad tym, kto jest za jaką opcją. Kto się przyznaje, bardziej mu to pasuje, odpowiada, bądź umysł bardziej pozwala na to, żeby taką kwestię, taką opcję przyjąć. Myślę, że w tym momencie nie to jest najważniejsze. Dlatego, że bez względu na to, czy przyjmiemy jedną czy drugą opcję, żadna z nich nie ma wpływu na treść przekazu Jana. Nie jest ważne, w jaki sposób my się koncentrujemy na tym, co Jan przekazuje, co Jan widział, o czym Jan pisze. Jan więc albo widzi niebo duchowymi oczyma, albo jest w niebie duchem i ciałem. I wraz z Janem znajdujemy się więc w niebie i bierzemy udział w wydarzeniach, które będą miały miejsce. Jan więc jest w niebie. Z czym kojarzy nam się niebo? Co Biblia mówi o niebie? Słowo niebo w Biblii ma różne znaczenia. Pierwsze, to wszechświat i regiony położone nad ziemią i stworzone przez Boga. To sklepienie z gwiazdami i powietrze. Tam powstają błyskawice, mówiąc językiem biblijnym, i deszcz. To te wszystkie wody, które zostały przez Boga stworzone, gdy chodzi o stworzenie świata. I czytamy w pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem, i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. To jest pierwsze rozumienie, biblijne rozumienie słowa niebo. Inne znaczenie. Ponieważ Żydzi nie mieli prawa wypowiadać imienia Bożego, zwykle zastępowali go słowem niebo. A więc niebo możemy rozumieć w kategoriach pewnego substytutu Boga. Dlatego nie dziwmy się, że w pewnym momencie swego życia, kiedy przeskakujemy do Ewangelii Łukasza i w 15 rozdziale czytamy podobieństwo o synu marnotrawnym, nie dziwmy się, że syn marnotrawny, będąc prawowiernym Żydem, kiedy dochodzi do przekonania, że coś z życiem musi zrobić, wypowiada słowa: zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. On nie mówi: zgrzeszyłem przeciwko Bogu, dlatego że w tym znaczeniu dla Żyda słowo niebo jest synonimem Boga, więc mówi: zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Również nie powinno nas dziwić znaczenie tego słowa niebo w kontekście pojmowania Boga, kiedy Pan Jezus zwraca się z pytaniem do faryzeuszy i mówi im tak: skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? Pochodził z nieba czy od ludzi? Od Boga czy od ludzi? To drugie znaczenie. Trzecie, niebo jako miejsce przebywania samego Boga. Pan Jezus powiedział uczniom, żeby modlili się do Ojca w niebie. I my modlimy się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. No dobrze, ale gdzie to jest? No w niebie. No dobrze, no ale gdzie? Gdzie jest to niebo, w którym Bóg przebywa? Nie dziwmy się również, że jeżeli spróbujemy jakoś to tak potraktować, no to jak słyszymy relacje z pewnych pierwszych lotów w przestrzeń kosmiczną, nie dziwmy się, że komuniści, którzy negowali istnienie Boga, wysyłają informacje na stację Bajkonur: jestem tu w kosmosie, ale nigdzie Boga nie widzę, czyli Boga nieba. Nam się często wydaje, że chodzi o umiejscowienie konkretnie z podaniem dokładnej szerokości czy długości geograficznej. Pan Jezus mówił uczniom o Ojcu, który jest w niebie. Na przykład, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Gdzie? No w niebie. Niebo to miejsce, gdzie Bóg przebywa. Ale czy można go zidentyfikować co do konkretnego wymiaru i podania miejsca? No nie. Mówiąc uczniom o Bogu, Pan Jezus nazywał go Ojcem, który jest w niebie. Wreszcie oczekujemy na Pana Jezusa, który przyjdzie od swojego Ojca z nieba. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Myślę, że w tych naszych rozmyślaniach, gdy chodzi o konkretne widzenie Jana, najważniejsze dla nas jest to trzecie znaczenie Boga, czyli miejsce przebywania samego Boga. I Jan, będąc w niebie, więc tam, gdzie przebywa sam Bóg, jak czytamy, widział otwarte lub, jak chcą inne tłumaczenia, uchylone drzwi. Przechodzimy do kolejnego. Cały czas jesteśmy w pierwszym wersecie. I słuchajcie, żebyście nie byli zaskoczeni, my na tym pierwszym wersecie dzisiaj skończymy. My nie pójdziemy dalej. Dzisiaj się rozprawiamy tylko z pierwszym wersetem. To wcale nie znaczy, że kolejnych 11 kazań będzie poświęconych na każdy kolejny werset. Nie wiem jak dla was, ale mnie w pierwszej kolejności słowo drzwi w kontekście Nowego Testamentu, szczególnie gdy chodzi o Ewangelię, słowo drzwi kojarzą się z Panem Jezusem i z Jego słowami. W Ewangelii Jana czytamy, 10 rozdział, wiersz 7, 9. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Wiecie, bez Pana Jezusa nie ma nieba. Znaczy, niebo jest, ale bez Pana Jezusa nie ma nieba dla nas. Nie ma możliwości wejścia do nieba, znalezienia się w niebie. Bez Jezusa nie ma możliwości znalezienia się w wieczności. Cały czas w nawiązaniu, kiedy Pan Jezus mówi: ja jestem drzwiami. Wiemy, że Jan otrzymał od Pana Jezusa zlecenie opisania tego wszystkiego, co widział, przede wszystkim tam w niebie. To jest wielki przywilej być w niebie. My często, jak jesteśmy gdzieś na urlopie, wracamy, jeżeli umiemy podeprzeć się pewnymi fotografiami czy filmem, jesteśmy w stanie zaimponować komuś, mówiąc: gdzie to nie byliśmy? No byliśmy, nie wiem, no kiedyś imponowali mi ludzie, którzy byli w Izraelu. Ja myślę: wow, w Izraelu. Ale świat się kurczy. Dzisiaj nie ma żadnego problemu, żeby polecieć do Australii. Oczywiście trzymają nas finanse, żeby zwiedzić jak najdalszy zakątek świata. I być może czasami wydaje nam się, że wiele widzieliśmy. Jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu i ono robi na nas niesamowite wrażenie. Ale to bycie w wielu miejscach, odkrywanie, że jesteśmy pod wrażeniem, w szoku, jest niczym, gdy chodzi o przywilej bycia w niebie i zobaczenia tego, co jest w niebie. Chcielibyście być w niebie? O, widzę, że nie wszyscy. Ja nie mówię, że organizujemy teraz wycieczkę do nieba. Chcielibyście być w niebie? Ja bardzo. To wielki przywilej znaleźć się w niebie. Jan należał do Jezusa. Nie tylko jako jeden z tych, którzy za nim szli, bo jak wiemy z Ewangelii, chodzenie za Jezusem nie było jeszcze gwarancją prawdziwej przynależności do Jezusa. Chodzenie do kościoła nie jest gwarancją przynależności do Boga. Przystępowanie do stołu pańskiego nie jest gwarancją przynależności do Boga. Kiedyś Keith Green, śpiewając na jakimś koncercie, spontanicznie poszedł poza tym, co miał powiedzieć, i mówiąc o takich rzeczach, powiedział: chodzenie do McDonalda nie uczyni z ciebie hamburgera. Jan kochał swojego mistrza. Jan wszystko podporządkował swojemu mistrzowi. Jan był jego własnością. Bez tego faktu nie mógł znaleźć się w niebie. Nie mógłby tego zobaczyć. Wreszcie, co dla nas najważniejsze, nie byłby w stanie i nie mógłby tego wszystkiego opisać. On doskonale pamiętał słowa Pana Jezusa, zresztą sam je zapisał w swojej Ewangelii, kiedy w czasie ostatniej wieczerzy, to pisze w 14 rozdziale, wiersz 2 i 3, powołując się na słowa Pana Jezusa, cytuję go: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. A w jednym z ostatnich wierszy objawienia również Jan przytacza słowa Jezusa, który wypowiedział je w kontekście nieba: błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Tu już nie jest wejście przez drzwi, ale jest wejście przez bramy do miasta. Kochani, i to dla każdego z nas jest niezwykle ważna informacja. Ja mogę o niebie marzyć. Ja mogę o niebie tęsknić. Ale jeżeli za mojego grzesznego życia nie przejdę przez te drzwi, jakimi jest Pan Jezus, z mojej grzeszności do oddania się w Boże ręce, do podporządkowania się Jemu, jeżeli nie pozwolę, żeby krew Pana Jezusa oczyściła mnie grzesznego, to niebo i wieczność pozostanie tylko w sferze moich marzeń i pragnień. To będzie tylko teoria, nigdy nie stanie się to rzeczywistością. Nigdy nie stanie się to moim osobistym udziałem. Dlatego Pan Jezus powiedział: ja jestem drzwiami. Kto we mnie, przeze mnie wejdzie, pastwisko znajdzie w kontekście wieczności. Siostro i bracie, nie masz innej opcji, żeby dostać się do nieba. Nie ma innej opcji. Nie ma innej możliwości. Wchodząc przez Pana Jezusa, czyli stając się Jego własnością, przyjmując Go do życia i żyjąc z Nim na co dzień. To przygotował Jezus. O tym między innymi też pisze Jan. Ale idźmy dalej w tych naszych przemyśleniach. Jesteśmy w niebie, Jan widzi uchylone drzwi. W pierwszych trzech rozdziałach objawienia trzykrotnie czytamy o drzwiach. Pierwszy tekst mówi o drzwiach możliwości, jakim jest oddziaływanie na zewnątrz, dzielenie się słowem. Do kościoła Filadelfii Pan Jezus powiedział, to jest 3 rozdział, 8 werset. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. A więc to pierwsze miejsce odwołuje się do możliwości. Ten zbór, gdy idzie o Filadelfię, był niewielki, ale był wierny. Miał niewielką ludzką moc, ale chciał w cichej, skromnej służbie wykorzystywać wszystkie dane mu przez Boga możliwości. W tym liście do Filadelfii, jako w jednym, jedynym liście, nie ma mowy o naganie. W innych listach Pan Jezus ma jakiś przytyk każdemu zborowi. On ma prawo, dlatego że on zna prawdę. A jeżeli zwraca uwagę, to mówi to z wielką miłością. Kochani, wybaczcie, że postawiłem was pod ścianę na początku nabożeństwa. Ktoś może powiedzieć: położyłeś cały nastrój nabożeństwa. Ale wiecie, dlaczego wam zwracam uwagę? Dlatego, że zależy mi na was. Naprawdę. Mógłbym powiedzieć: mnie to nie interesuje. Mnie to nie obchodzi, to jest wasze życie. Jeżeli zwracam uwagę, to naprawdę mówię to z troską i z miłością. I mam taką nadzieję, że tak to przyjmujecie. Kiedy Pan Jezus zwraca uwagę zborom, miał wszelką podstawę, żeby huknąć z grubej rury. Ale w delikatny sposób to. Natomiast Filadelfia jest jedynym listem, gdy chodzi o list do Filadelfii, do zboru Filadelfii, gdzie Pan Jezus nie gani, ale ten zbór otrzymuje od Jezusa pochwałę, obietnicę, że będzie uczestnikiem nagrody i chwały w niebie. Kochani, drzwi możliwości to są te pierwsze drzwi, które znajdujemy w objawieniu. Przed nami są otwarte drzwi możliwości. Każdy z nas ma możliwości wpływania na innych. Każdy z nas. Budowa naszego centrum, tak to odbieram, to są drzwi możliwości, które Bóg przed nami otwiera, żebyśmy mogli mieć też wpływ na naszą społeczność lokalną, tu w Malince, na siebie nawzajem, na ludzi, którzy mieszkają o wiele dalej. To nie jest wździu, to nie jest widzimisię. Bóg otwiera drzwi możliwości. Ale kiedy otwiera te drzwi możliwości, w ostatecznym rozrachunku będzie nas też rozliczał czy wykorzystywaliśmy te możliwości. Nie tylko, czy mieliśmy świadomość, że mamy możliwości, ale czy je wykorzystujemy. Siostro i bracie, wykorzystujesz możliwości, które Bóg ci kładzie na sercu? Gdy chodzi o twoje indywidualne, osobiste oddziaływanie, choćby nawet w relacjach jeden na jeden? Drugi tekst, gdy chodzi o drzwi, znaczenie, mówi o drzwiach ludzkiego serca. To jest trzeci rozdział, wiersz 20 objawienia. W tym samym rozdziale czytamy, jak Pan Jezus mówi: stoję u drzwi i nieustannie pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy, wejdę do niego i będziemy razem, ja z nim, a on ze mną, według Biblii Warszawskiej, i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Również w dzisiejszych czasach Duch Święty szturmuje drzwi serca człowieka. I jak długo będzie szturmował, nie wiem. Ale wydaje mi się, że krócej niż dłużej. Duch Święty szturmuje drzwi naszych emocji, czekając na zaproszenie do tego, żeby wszedł, żeby Chrystus mógł nas wziąć w swoje posiadanie. Te drzwi możemy otworzyć, albo możemy je zamknąć. Pomyślmy na chwilę w kontekście tego stania i kołatania, pukania. Kiedy myślisz o sobie, kiedy ja myślę o sobie, czy on stoi jeszcze przed drzwiami i puka, może lata, ale jeszcze jest przed drzwiami, czy jest już w środku? Bo stale pamiętamy, że klamka jest po naszej stronie. My mamy klamkę, nie on. To my otwieramy, bądź nie otwieramy. To jest nasza decyzja. A więc Księga Objawienia, drugie miejsce, które mówi o drzwiach, drzwi serca ludzkiego. Oby nie było pośród nas kogoś, kto nie otworzył drzwi dla Pana Jezusa. Oby nie było. I wreszcie trzeci tekst mówi o drzwiach objawienia, tego Bożego objawienia. Kiedy Bóg objawia człowiekowi samego siebie i pozwala nam się poznać, kiedy Bóg wyjawia przed nami swoje tajemnice, jesteśmy w stanie to zrozumieć? Jaką miłością Bóg się kieruje do nas, jak Jemu bardzo na nas zależy, że On się dzieli swoimi tajemnicami z nami. Kochani, Bóg wyjawia przed człowiekiem swoje tajemnice, dzieli się z tym, co ma się wydarzyć. Dlatego mówi Janowi: to, co widzisz, to, co będzie, napisz. Żeby ludzie mieli świadomość. Żeby nie było kogoś, kto nie będzie wiedział. Żeby nie było tak, że ktoś powie: ale ja nie wiedziałem, nikt mi o tym nie mówił. Wiecie, że tak wielu ludzi będzie się tłumaczyć przed Bogiem? Nikt mi o tym nie powiedział. Jeżeli będą mieli prawdę, to ja będę oskarżony. Jeżeli miałem możliwość powiedzieć, a nie powiedziałem. Ale jeżeli słyszałeś i ciskasz kit, mówiąc: nikt mi o tym nie powiedział, to wina nie leży po stronie tego, że nie było kogoś, kto nie powiedział, tylko problem leży w tym, że nie chciałeś słuchać, kiedy ktoś ci o tym mówił. A to jest zasadnicza różnica. Bóg dzieli się swoimi tajemnicami odnośnie tego, co będzie w przyszłości. Oto drzwi były otwarte. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co ma stać się potem. Będąc w niebie, widząc otwarte drzwi, mając okazję więc zobaczenia czegoś niezwykłego, Jan, jak czytamy dalej, usłyszał znajomy już dla siebie głos, tym razem jakby głos trąby rozmawiającej z nim. Skąd Jan zna ten głos? Pierwszy rozdział. Jan na wyspie Patmos słyszy głos, odwrócił się, zobaczył i upadł. Rozpoznał Chrystusa. Niesamowity szacunek, a myślę, był porażony tym, co widział. Tak prawdę powiedziawszy, upadł na twarz, a nie na plecy. Ale to tylko taka dygresja. Kochani, nie dziwmy się, że ten głos jakby trąby, który słyszał, jest znajomy więc. Biblia odwołuje się często do obrazów dźwięku trąb. Trąby służyły do ogłaszania ważnych wiadomości. Ostrzegały przed niebezpieczeństwem, komunikowały obecność władcy. Pierwsza wzmianka na temat dźwięku trąb znajduje się w czwartej księdze Mojżeszowej, kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, że ma zrobić dwie srebrne trąby, które będą służyły do zwoływania całej społeczności i dawania znaku do zwijania obozu. To jest czwarta Mojżeszowa, 10 rozdział, 2 werset. To też nic dziwnego, że kiedy prorok Izajasz zapowiada zgromadzenie ludu Bożego rozproszonego w różnych krajach wygnania, sięga właśnie po symbol gry na trąbie, 27 rozdział Izajasza. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba, przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej, rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jerozolimie. Ten sam Izajasz, 30 rozdziałów dalej, czyli w 57 rozdziale, do głosu trąb porównuje działalność kaznodziejską, wzywanie do nawrócenia i traktowania swojej wiary na serio. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Kochani, głos trąby jest przenikliwy, do wszystkich dociera. Nie da się niczemu i nikomu zagłuszyć. W czasach Starego Testamentu głosem trąby zwoływano też lud Boży do walki z nieprzyjacielem, żeby bronić zagrożonej tożsamości. I Księga Objawienia w analogicznych kategoriach opisuje walkę ostateczną z mocami ciemności, które poprzedzi chwalebne przyjście Pana i ogłoszenie Jego zwycięstwa. I tymi trębaczami w tej walce już nie będą ludzie, ale będą aniołowie. Tak to opisuje Jan. Kochani, jeszcze jeden aspekt naszego symbolu, gdy chodzi o głos trąby. Głos trąby w swojej naturze dominujący nad innymi dźwiękami nieraz symbolizuje Bożą obecność pośród swojego ludu. Głos trąby nawoływał do ciszy, do tego, że ma się wydarzyć coś niesamowitego. Tym razem to jednak nie jest głos trąby, lecz głos Jezusa podobny do tego instrumentu, który wprowadza Jana w to, co ma się wydarzyć. Słuchaj i patrz uważnie. Pokażę ci teraz to, co ma być potem. Czasami tak jest, że zgromadzenie jest, kiedy jest wielu ludzi, rozmawiamy ze sobą i potrzeba jakiegoś sygnału, żeby się skoncentrować, żeby słuchać. A więc słuchaj, jest głos podobny. Wszyscy, jeżeli uznają konotację, że między innymi chodzi o zakomunikowanie czegoś ważnego, że między innymi chodzi o obecność Bożą w Jego zgromadzeniu, wszyscy zamierają, są cicho. Dlatego Jan teraz to przekazuje. Mówiąc, słyszał, jestem przekonany, tak czuję wewnętrznie. Zazdroszczę Janowi, ale to jest ta pozytywna chrześcijańska zazdrość, że nie mogę tam być, nie widzieć tego, ale wydaje mi się, że kiedy ten głos, jak głos trąby się rozlega, kiedy mówi Zbawiciel, w niebie jest cisza, bo wszyscy go słuchają. Nie ma głosu, który by go zagłuszał. Kiedy mówi Jezus do nas, wszyscy słuchają. Nie ma głosu, który by go zagłuszał, czy jest wiele głosów, które zagłuszają go, może w twoim życiu, może teraz. Może jesteś w stanie nazwać te głosy po imieniu, co zagłusza głos Zbawiciela, który do ciebie jest kierowany. I kiedy rozpoczyna się ten kolejny rozdział, Jan popada w zachwycenie, będąc świadkiem czegoś niespotykanego. W pierwszym rozdziale widzi Jezusa, pada przed nim na twarz. Teraz, kiedy słyszy głos trąby, kojarzy ten głos, wie, że ma być komunikat tego, co się wydarzy, popada w zachwycenie, bo jest świadkiem czegoś niespotykanego, czegoś, co Bóg przygotował dla tych, którzy okazą się wierni aż do końca. I Jan widzi Boga. Jan widzi Boga. Kochani, Jan widzi Boga jako zwycięzca. Widzi Boga, tego potężnego Stworzyciela, Jego majestat, Jego wielkość. Każdy zobaczy Boga. Zobaczysz Boga jako swojego Ojca? Czy zobaczysz Boga jako swojego sędziego? Każdy z nas zobaczy Boga. Ale to znaczenie i konsekwencje, kogo w Nim będziemy widzieć, będziemy ponosili osobiście. Jan więc widzi samego Boga, ale o tym będziemy mówić w przyszłą niedzielę. Proszę, przeczytajcie w domu ten czwarty rozdział. A więc jeżeli ktoś robi notatki, ma słabą pamięć, pisze zadanie domowe, przeczytam czwarty rozdział Księgi Objawienia od wiersza 1 do 11. Mam nadzieję, że uda nam się kolejnym razem omówić więcej, aniżeli tylko jeden werset. A jeszcze by można było więcej na ten temat mówić. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że otwierasz przed nami tajemnicę i nie chcesz, abyśmy byli nieświadomi tego, co się wydarzy. Dziękujemy Ci, że użyłeś do tego Jana i że zakazałeś mu zatrzymywać tego dla siebie, ale powiedziałeś, że ma to opublicznić, abyśmy czytali, słyszeli, wiedzieli. Panie, zachęć nas poprzez czytanie Twojego słowa do odkrywania tego, kim jesteś. To jest wielki przywilej, że możemy poznawać Ciebie. Ty powiedziałeś, że objawisz się tym, którzy Cię szukają. Panie, chcemy Cię szukać. Chcemy doznawać coraz większego Twojego objawiania. A jeżeli trąciłeś w naszych sercach pewną nutę niepokoju, obawy, jeżeli pokazywałeś, że nie jesteś dla kogoś z nas drzwiami, albo że stoisz przed drzwiami naszego życia i dalej stukasz i czekasz i nie ma odzewu, albo jeżeli uświadamiałeś nam, że kiedy staniemy przed Tobą w oparciu o to, jakie życie prowadzimy, będziemy Cię odbierać jako sędziego, daj, żeby się wszystko zmieniło. Tym, którzy są bez Ciebie, chcemy Cię prosić, byś Duchem Świętym mobilizował, żeby krok w Twoją stronę, przyjmując Ciebie, uczynili. Tym z nas, którzy odeszli od Ciebie, chcemy Cię prosić, abyś nas przyprowadzał z powrotem. A tym z nas, którzy chcemy być Tobie wierni, byś nas wzmacniał, aby nie było żadnej siły, która by nas od Ciebie odprowadziła. W Twoje ręce powierzamy i społeczność stołu, którą będziemy chcieli przeżywać. Nasze rozejście do domów, cały tydzień, w który weszliśmy. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś odpowiedzią na wiele, wiele modlitw. I Panie, dziękujemy za to, że nas zaskakiwałeś, dawałeś więcej niż prosiliśmy. Ale Panie, korzystając z przywileju, chcemy modlić się dalej. Nieraz stale o tych samych, ale też o innych. Kiedy Panie, bojujemy o Marysię, kiedy bojujemy o malutkiego Ignasia, o jego serduszko, o jego zdrowie. Kiedy, Panie, bojujemy przed Twoim obliczem o Antoniego z Bielska w czasie chemioterapii, prosimy, Panie, byś leczył go. Kiedy w Twoje ręce powierzamy i małego Oliwiera przed jutrzejszą operacją, prosimy Cię o takie Twoje leczące dotknięcie, o pokój dla najbliższych. Kiedy prosimy Cię o Janusza po przeszczepie, o Andrzeja po operacji, o Sławka w czasie rehabilitacji. Kiedy, Panie, przed Twój tron przynosimy tych, którzy chorują w domach, Pana Józefa, Hanię, Helenkę. Przynosimy tych, którzy są pogrążeni w żałobie, aby mogli doznać Twojego pocieszenia. Dziękujemy, że jesteś tym najlepszym miejscem, do którego możemy przychodzić. Tym najlepszym lekarzem, cudownym Ojcem. I Panie, chcemy oddawać Tobie wszelką chwałę, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen.